tutaj teraz na tym naszym schemacie, znaczy na tym naszym ekranie, wyświetliłem pewien schemat, który chciałbym krótko omówić w ramach tego, co nazywam troską o to dzieciątko, które się rodzi w zmartwychwstaniu po spowiedzi. Temat jest ogromnie delikatny. Mianowicie jest to pytanie o uzależnienia, a spowiedź. Temat, który bardzo często się pojawia w konfesjonale i ogromnie trudno jest tutaj o definicję. Katechizm Kościoła katolickiego mówi, że bywają sytuacje, kiedy mamy do czynienia z zachowaniami nałogowymi albo teologicznie się też mówi kompulsywnymi, czyli taki jest przymus wewnętrzny, które obniżają dobrowolność czynu, świadomość i dobrowolność czynu. I wtedy kwalifikacja moralna tego czynu jest zupełnie inna. Najczęstszym motywem, który się pojawia w konfesjonale, są kłopoty z przestrzenią seksualności. Dlatego, że tak mi się wydaje, kiedyś też się nad tym zastanawiałem i tak w rozmowie zadałem komuś pytanie, dlaczego tak jest, że akurat ta przestrzeń sprawia nam najwięcej kłopotów. Przynajmniej tak wygląda, powiedzmy, od tej naszej strony odsłuchania. I ten ktoś powiedział, bo ojcze, bo myśmy przez tą przestrzeń przyszli na świat. Tak? I jak sakrament spowiedzi jest najbardziej delikatnym sakramentem, tak seksualność jest najbardziej delikatną przestrzenią w człowieku. Najbardziej potrzebującą troski, właśnie jak to małe dzieciątko. Takie bardzo, bardzo kruche. I odzwierciedlające mnóstwo zranień i całą naszą historię. Ale to będą też na przykład inne zachowania, na przykład jak kłopoty z alkoholem, czy kłopoty z papierosami, czy z jedzeniem, no, różne takie elementy. Dlaczego ten rysunek? On pochodzi z takiej książki. Niektórzy, którym towarzyszę jako spowiednik, wiedzą, że bardzo tę książkę lubię. Myśmy ją wydali we wdrodze, nazywa się Miłość to wybór. Ma podtytuł o terapii współuzależnień. I ta książka jest prawdziwa teologicznie, ale też jest bardzo prawdziwa na płaszczyźnie psychologicznej, bo ona jest bardziej właśnie z tej dziedziny terapii uzależnień i współuzależnień, ale teologicznie jest prawdziwa. Dlaczego? Ponieważ od momentu grzechu Adama i Ewy, no niestety jest tak, że my dziedziczymy wszystko, co najlepsze po poprzednikach, ale również niestety dziedziczymy braki i deficyty. I to wszystko, co jest jakimiś połamaniami w ramach systemów rodzinnych. Mówię, jest to prawdziwe teologicznie, no bo właśnie no, to tak jak ze skutkami grzechu pierworodnego Adama i Ewy. Tak? My się możemy zastanawiać, dlaczego to dzieciątko ukochane ma być ochrzczone, tak? Skoro ono nie popełniło grzechu. A jest naszym doświadczeniem to i potem w starszych latach, że na przykład najczęściej może w męskich doświadczeniach, że to, co się wiąże z trudnościami w relacji z tatą, przez wiele lat będzie się odzwierciedlało w naszych męskich zachowaniach. Może bardziej właśnie w męskich, bo mamy jednak bardziej są na wysokości zadania, może nie wiem. No, jest ten wzór bycia matką jest wyraźniejszy, może też bardziej związany z naturą. Ojcostwo to trochę nie bardzo wiadomo, co to jest. Tego trzeba się uczyć, a to jest trudne bardzo nauka i nie ma tego w żadnej szkole. Tak? Nie ma szkoły tacierzyństwa. Teraz ci autorzy pokazują taki schemat serduszek, tak? Mówią, serce w pełni przepełnione miłością, to jest Pan Bóg, tak? I to serce ma zdolność napełnić dowolną ilość serc, tak? Właśnie powiedz mu, że szczególnie go lubię, tak? No to jest właśnie to, że Pan Bóg do każdego tak mówi i rzeczywiście to jest prawda. I potem serca mamy i taty w systemie rodzinnym, to są serca napełnione miłością, tak? I teraz tam powiedzmy ta kreska, na której to jest narysowane, to jest powiedzmy ta miara serca rodzicielskiego. I mówią autorzy, odwołując się do swoich doświadczeń, że rodzicielskie serca, jeżeli są przepełnione miłością, też mają zdolność do wypełnienia dowolnej ilości serc dziecięcych. Czyli tych dzieci mogłoby się tu na dole pojawiać bardzo dużo. Tylko pod warunkiem, że rodzice odwołują się do Pana Boga. Tak? Czyli że czerpią z tej miłości, która jest nieskończona i wspierają siebie nawzajem w miłości, tak żeby wypełnić dziecko. I teraz co się dzieje, wyobraźcie sobie, mówią o to, że no, najprostszy przykład, że brakuje jednego serduszka. Brakuje mamy. Tak? Brakuje taty. Nie? Momentalnie serce mamy zaczyna gorzej funkcjonować. Jest utrudnione przeżywanie miłości i niestety tak jest, jak mówią autorzy, że to serce w poszukiwaniu miłości może się zwrócić nie do Pana Boga, tylko do dziecka. Tak? I znamy takie przykłady. Wiemy, kiedy dziecko na przykład zajmuje miejsce współmałżonka. Kiedy dziecko jakby jest traktowane przez rodzica jako to, które ma kochać rodzica. Tak? Bardzo często dzieje się to, albo może najczęściej, zupełnie nieświadomie. Zupełnie nieświadomie. To nie jest tak, że to jest decyzja, że tak jest po prostu. Nie? Tylko, że no właśnie, no ja mam taki przykład, kiedy usłyszałem historię właśnie chłopczyka małego, który po rozwodzie mówi do mamy, a ten chłopiec ma chyba 4 lata i mówi do mamy, to ja teraz będę twoim mężczyzną. No. To sobie można wyobrazić, jak ten chłopiec będzie dorastał. I teraz autorzy mówią, że właściwie, znowu tak, żeby tutaj na pociechę powiedzieć, właściwie każdy z nas w jakiejś mierze dziedziczy deficyty swoich własnych rodziców. W jakiejś mierze każdy. Że to jest po prostu nieuniknione. Właśnie dlatego jest nam potrzebna spowiedź. Znaczy, że nie sposób, chociażbyśmy się nie wiadomo jak starali, nie przekazać następnym pokoleniom naszych braków. Również my, kiedy spowiadamy, dotykamy was, którzy się spowiadacie, naszymi brakami. I przekazujemy te braki. Właśnie dlatego mówiłem, że to jest najbardziej delikatny z sakramentów, bo on jest również zanurzony ogromnie w tym, co jest tym takim ludzkim aspektem, tak? Że to jest kapłan, to jest żywy człowiek, tak? I on się wścieka tak jak każdy inny, tak? On może być zmęczony, właśnie śni mi się, że spowiadam, budę się rzeczywiście spowiadam, nie? I to tak jest. I tutaj w jakiejś mierze, no to właśnie to, ten schemat nas opisuje. I tylko, że właściwie zmienia się trochę temperatura, tak jak mówią autorzy, na termometrze. To znaczy, że czasami to jest 37,0, no, czasami to jest 37,5, czasami to jest 38. Są różne momenty, tak, że to czasami rzeczywiście skacze do 40 stopni. I proszę sobie też wyobrazić, spojrzeć tutaj przez pryzmat tego schematu na Katyn, nie? Na II wojnę światową. To się wydaje, często też do tego wracam w kazaniach, to się wydaje, że to było 50 lat temu, czy więcej nawet, tak? Ale to się okazuje, że to byli nasi dziadkowie. To było bardzo bliskie pokolenie, tak? To, że na przykład, tak jak mówi mama, jak było zdobywanie Poznania, to oni przez tam chyba tydzień ponad siedzieli w piwnicy i był ostrzał artyleryjski, a mama była małą dziewczynką, nie? I teraz możemy się zastanawiać, dlaczego na przykład ja mam tak, że nie lubię ciemności, nie? Mówi się, dlaczego ja nie lubię ciemności. Nie? I może by było właśnie trzeba gdzieś tutaj zobaczyć, że to tak gdzieś się tam przekazuje z pokolenia na pokolenie. Mój dziadek, pierwsza wojna światowa pod Werdenem, traci oko, nie? I to, no traci oko, tak się mówi w rodzinie. No stracił oko, no po prostu stracił oko. Nie? No a teraz sobie myślę, jak to jest? Przeczytałem taką książkę Na Zachodzie bez zmian, Remarka, i dopiero do mnie dotarło, jakby co to znaczy być na wojnie w ogóle. Co to znaczy wrócić z wojny, co to znaczy być zebranym z okopów z okiem, które zostało no, zmiażdżone przez kulę, co to znaczy drzeć o życie, nie? I człowiek wraca i bardzo często to jest tak, że potem jakby nie bardzo, zwłaszcza mężczyźni, umieją opowiedzieć o tych rzeczach, to gdzieś trwa, to jest przekazywane, tak, jako taki dziwny przekaz rodzinny, który jest trochę nienazwany, nie? No i to gdzieś się potem odciska na następnych pokoleniach. Mówię o tym nie dlatego, żeby nas załamać, Tylko dlatego, żeby pokazać, że to tak jest. Nie? I wszyscy właśnie jesteśmy w tym dziedziczeniu. Jak dziedziczymy najlepsze rzeczy i miłość, to również deficyty. To jest między innymi jedna z przyczyn czy zaproszeń do tego, żeby korzystać z sakramentu spowiedzi. Dlaczego? Bo sakrament spowiedzi to jest odwoływanie się do tego serca, które jest przepełnione. Nie? Rozumiemy, nie rozumiemy tego, widzimy, nie widzimy, czujemy, nie czujemy. To jest zawsze tak, że otrzymujemy rozgrzeszenie i to jest słowo miłości. Tak? Nie? Ja od jakiegoś czasu, kiedy Brazylijczycy byli u nas, pamiętacie tych misjonarzy z Brazylii, zacząłem mówić na koniec spowiedzi, wymieniając imię, bo teraz się wszystkich pytam zawsze o imię, ponieważ bardzo to lubię. W ogóle lubię imiona. I wtedy staram się powiedzieć to imię i powiedzieć, powiedzmy, Andrzeju, Bóg Cię miłuje i odpuścił Ci grzech. Bo to tyle znaczy. Bóg Cię miłuje i odpuścił Ci grzech. Nie? I teraz też to pokazuję, żeby jakoś to umieścić w takim kluczu pytania, jak to jest z uzależnieniami i ze spowiedzią, tak? Bo właśnie czasami tak gdybyśmy siedli z suwmiarką, z centymetrem, no bo to by może było takie pragnienie, żeby powiedzieć, no gdzie jest grzech, a gdzie nie ma grzechu, no może porozróżniać, ponazywać. Wydaje się, że to są sprawy, które się ogromnie splatają. I bardzo trudno jest je rozróżnić. I teraz chcę pokazać taki drugi schemat, który też pochodzi z tej książki Miłość to wybór. To żebyście też myśląc o sobie albo o innych ludziach. To jest klasyczny, tak jak mówią autorzy, schemat uzależnienia. Wypracowany w ramach klinik leczących chorobę alkoholową. Dlaczego on jest ważny? Tak? Bo pewne zachowania nałogowe, na przykład bardzo częstym takim wątkiem, który się powtarza, jest masturbacja, która się pojawia w ramach spowiedzi. Albo no właśnie możemy mieć w kontekstach rodzinnych doświadczenie choroby alkoholowej. Nie? Dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, kiedy zacząłem czytać tę książkę i sam się interesować wieloma sprawami, zadawać pytania, było odkrycie, że u początku jest, zobaczcie, ból, głód miłości i niska samoocena. Nie? Jakbyśmy się na przykład zastanawiali, dlaczego ktoś pije. Nie? Jasne, że jak o tym mówiłem, na przykład to też ciekawe, jak o tym mówiłem w jednym z wywiadów w miesięczniku W drodze, to potem dostałem list, kiedy ktoś powiedział, że też trzeba przypominać osobom uzależnionym od alkoholu, że w jakiejś mierze ponoszą odpowiedzialność za ten stan, w którym się znajdują. I to jest prawda, nie? Że między innymi terapia na tym polega, że się bierze odpowiedzialność za własne życie, tak? Że się zdejmuje na przykład takie nieustanne dbanie żony o męża, żeby nikt się nie dowiedział, że on pije. Nie, że on musi trochę poczuć skutki swojego picia, bo inaczej nie dojdzie do tego, że coś się dzieje, że trzeba coś zrobić ze swoim życiem. I to wszystko jest prawda. Ale to, co mówią tutaj autorzy, to właśnie chcę umieścić wewnątrz rozważania na temat sakramentu spowiedzi, bo zobaczycie, jakby postaram się omówić kolejne elementy. Ten ból, głód miłości, niska samoocena. Jeżeli tam na tym pierwszym schemacie te serduszka rodziców były mniej wypełnione miłością, tak? Albo rodzice czerpali z miłości dziecka, albo któregoś z rodziców zabrakło, to my wchodzimy w dorosłe życie z tym bólem, z głodem miłości, z niską samooceną. Nie? I tak naprawdę, jakbyśmy mieli sobie tak ze spokojem pomyśleć, to właściwie każdy z nas ma trochę kłopot z poczuciem swojej własnej wartości. Każdy z nas powie, no, prawda, no mówią mi, że jestem fajny, ale ja w to nie wierzę. Nie? Na przykład jak sobie pomyślicie, czy lubicie, żeby wam zdjęcia robili. Nie? Wiecie, jak to jest, nie? Zwłaszcza kobiety mówią, że im się nie powinno robić zdjęć, nie? Prawda? No bo to jest gdzieś tu, bo się boimy, jak wypadniemy, jak wyglądamy, co inni o nas pomyślą. Tak? No, no tutaj to jest to wszystko. I teraz czynnik uzależniający związki. Dlaczego to jest paradoksalne? Ponieważ to jest często tak, że my odruchowo szukamy kogoś, kto by mówił trochę jak Pan Bóg. Ja mówię, jak stacja benzynowa otwarta 24 godziny na dobę. Nie? I bardzo często ludzie z takim zamysłem wchodzą w małżeństwo, że wreszcie znajdę kogoś, kto będzie mnie kochał. I tak mnie będzie kochał nieskończenie, bo nie miałem tej miłości. bo mi brakuje i wreszcie znajdę kogoś. Czasami tak się księdza postrzega, czasami tak się postrzega przyjaciela, no bo to jest taka tęsknota, to jest takie pragnienie, że ono jest nieskończone, nie? Tylko problem na czym polega? No, że żaden człowiek na tej ziemi nie jest tym serduszkiem wypełnionym w pełni. Żaden człowiek, nikt nie jest. Właśnie Pan Bóg jest stacją benzynową otwartą 24 na dobę. Żaden człowiek niestety nie jest, nie? I teraz wyobrażacie sobie to rozczarowanie, z którym mamy do czynienia wtedy, kiedy ktoś myślał, że wreszcie znajdę kogoś, kto mnie pokocha, kto mnie rozumie, nie? I z tego rozczarowania ten czynnik uzależniający związki, jeżeli się kogoś tak traktuje jak Pana Boga, znowu nieświadomie bardzo często, ten ból jeszcze bardziej wzrasta, ten głód miłości jeszcze bardziej wzrasta, ta niska samoocena jeszcze bardziej wzrasta i człowiek idzie do uśmierzenia bólu. Znieczulenie. Tu jest ten moment, kiedy się sięga na przykład po alkohol. Nie? Kiedy mężczyźni zestresowani, bo jest bardzo dużo pracy, tak? Jest ogromna ilość stresów, nie potrafią sobie z tym stresem poradzić, no i na przykład sobie siekną piwko, nie? To tak naprawdę nie dlatego, że to sprawia taką przyjemność smakową, też, nie? Ale dlatego, że człowiek się czuje rozluźniony, że zapomni, że wreszcie tego nie będzie, nie? Że wreszcie nie będę musiał myśleć, że ja jestem do niczego, nie? Pamiętaj, nieustanne niezadowolenie, jest tutaj ból, głód, miłość, jest na samym początku. I człowiek sięga po ten uśmierzacz, no. Tutaj też pewne czynności nałogowe mogą być, tak, że właśnie jakieś inne, palenie papierosów też tutaj bardzo pasuje. To też jest coś, co nas odstresowuje. Tylko, że potem są konsekwencje, to znaczy się okazuje, że po tym sięgnięciu, po coś, co nas rozluźnia, jest jeszcze gorzej i za chwilę mamy tak wielkie poczucie winy i wstydu, to jest tak jak chodzi jak koło, nie? Że wpadamy znowu w punkt pierwszy, który jest jeszcze mocniejszy. Jak mówią autorzy, cały dramat takiego schematu polega na tym, że człowiek się kręci w kółko. Nie? Że jakby nie może się z tego wydostać. I teraz, jak to jest ze spowiedzią, nie? Bo najprościej byłoby, no właśnie, powiedzieć, że jak jest zmniejszona świadomość, jak jest zmniejszona dobrowolność, to nie ma grzechu, więc może nie trzeba się spowiadać. Nie? Ja jestem bardzo ostrożny w takich sytuacjach, ponieważ trochę jest trudno rozróżnić, tak? Trudno jest ponazywać, właśnie chociażby dlatego, że my jesteśmy jak to ciało Jezusa, które jest martwe. Nie? I strasznie trudno być tym, który widzi siebie. Nie? To jest taki błąd, jak się dowiaduję z książek, bo trochę mnie ostatnio zaczęło interesować i malarstwo, i rysowanie. I mam takie samouczki, które mówią, jak się nauczyć rysować. I sobie rysuję. No i w tych samouczkach jest powiedziane, że błędem początkujących jest zawsze to, że się koncentrują na jednym elemencie i gubią całość. No ja ten błąd popełniam ciągle. Tak, że człowiek się tak skupi na jednej kresce, na kropce, na fragmencie, że nagle zobaczy, a perspektywy nie ma, nie? I my tak patrzymy na siebie, że widzimy tylko ten jeden element i na przykład całej reszty jakby jest, trudno jest ją zobaczyć, dlatego nam jest potrzeba kogoś drugiego, kto by z nami rozmawiał, kto by Pan pokazał, a zobacz to, nie? Właśnie takiego Jezusa, który mówi, ale przyszedłeś ze spowiedzi. Ale przyszedłeś, ktoś mówi, a już przychodzę 50 lat, nic się nie zmieniło, ale przychodzisz. Przychodzisz, to jest wartość, że jakby coś się odwraca. I teraz, gdzie w ten schemat wchodzi spowiedź? Nie? Gdzie w ten schemat wchodzi spowiedź? To jest bardzo ciekawe, ponieważ te książki z dziedziny psychologia i wiara, które my mamy, one najczęściej są książkami protestanckimi. Nie? One są bardzo poprawne. Staramy się zawsze sprawdzać, żeby były doktrynalnie poprawne. I ta książka mi się wydaje, że jest bardzo poprawna psychologicznie, ale widać w tych książkach, że tam nie ma spowiedzi. I dlatego o tym mówię, bo to jest też nasze błogosławieństwo, nie? Kościoły protestanckie nie mają spowiedzi. Natomiast co my mamy? My mamy ten moment spowiedzi, który zdejmuje poczucie winy i wstydu. Tak? Że on jest takim gestem oddania tego poczucia winy i wstydu komuś innemu, nie? My możemy tego nie czuć. Czasami jest tak, że człowiek traktuje spowiedź jak prysznic. Nie, że przychodzi do spowiedzi, szybko się umyje, leci, nie? Nie uważam, że to jest złe. Nie? Nie uważam, że to jest dobry początek, tak? Natomiast właśnie to jest wielkim darem, że możemy zanosić również takie rzeczy, które może niekoniecznie nawet są grzechami, może bardziej są czynnościami nałogowymi albo nawykowymi, takimi, które no właśnie, gdzie zmniejszona jest ta wolność, co wcale nie znaczy, że one nie mają miejsca w spowiedzi. Tam jest ich miejsce, ale również w taki sposób, żeby teraz się zastanowić, bo na tym polega troska o to małe dzieciątko, gdzie ja teraz mogę nabyć miłość? Bo to jest najważniejsze, to ten głód miłości, on zostaje. To nie jest tak, że on zniknie. No my chcemy być kochani. Chcemy doświadczać miłości. Teraz pytanie, gdzie to jest możliwe? To jest pytanie o to, gdzie mogę znaleźć wspólnotę? Gdzie mogę znaleźć przyjaźń? Gdzie mogę znaleźć jakieś swoje miejsce w kościele? Bardzo lubię na przykład neokatechumenat, bo tam wielu ludzi, którzy mają trudne życie, samotne, odnajduje swoje miejsce. Swoją wspólnotę, bardzo dobrze, tak? W ruchu odnowy, w Duchu Świętym, bardzo dobrze, że to jest, bo wreszcie jesteśmy razem, tak? Wreszcie są ludzie, z którymi się możemy pomodlić, z którymi możemy właśnie tak się spotkać, jak my się teraz spotykamy, tak? I się okazuje, że na czymś nam zależy, że chcielibyśmy podobnie, tak? Czynnik uzależniający związki, no to jest bardzo ważna praca. Mówią ci autorzy, że tu trzeba pracować nad wszystkimi punktami, nie? I teraz ja bym to odnosił do każdego z nas, bo jak ten stopień, temperatura tych zachowań uzależnieniowych czy współuzależnieniowych może być różny, może być 37,0, tak, prawda? To ten czynnik uzależniający to są dwa pytania. Czy ja przez przypadek nie traktuję właśnie swojej żony jako Pana Boga? W związku z tym ciągła jest pretensja, że ona nie jest taka jak Pan Bóg, że mnie nie kocha w sposób nieskończony. Męża też tak można traktować. I to jest rzeczywiście przedmiot naszego rachunku sumienia. To znaczy pozwolić jej na to, że nie jest Panem Bogiem. Pozwolić drugiemu człowiekowi na to, że nie jest Panem Bogiem. Pozwolić księdzu na to, że nie jest Panem Bogiem. Że mój przyjaciel też nie jest Panem Bogiem. Że dzieci nasze nie są Panem Bogiem. Nie? To jest bardzo wielka praca. A równocześnie, też kiedyś mi ktoś powiedział, kiedy tak trochę opowiadałem o swoich kłopotach, mój ojca obowiązkiem jest szukanie dojrzałych przyjaźni. To jest obowiązek. Trochę się zdziwiłem. Nie? On mówi tak, bo ojciec musi dbać o to, żeby być w dobrych relacjach, w dobrych przyjaźniach, właśnie po to, żeby znajdować miłość, żeby dobrze spowiadać. Nie? Czyli w jakiejś mierze jest to nasz obowiązek. To jest trudny obowiązek, bo teraz co to znaczy przyjaźń, co to znaczy szukać, co to znaczy znaleźć, nie? No my się wszyscy zastanawiamy, na czym to polega. Ale jeżeli jest tak, to znaczy, że jest duża szansa właśnie na to, żeby coś się zmieniło. Żeby coś się zmieniło. Nie? Ale, jak powiedziałem, w ten schemat wpisuje sakrament spowiedzi jako dar Kościoła katolickiego, którego nie mają kościoły protestanckie, właśnie polegający na tym, że to poczucie winy i wstydu, które mamy, a mamy wszyscy, jak się nam przydarzy coś niedobrego, mamy je odruchowo, niektórzy nawet bardzo mocno je mają, w związku z tym, że one na dłuższą metę są nietwórcze, że my to oddajemy w sakramencie spowiedzi. Oddajemy to komuś innemu. Tutaj Panu Bogu przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. To jest tylko taki sygnał, natomiast temat jest bardzo duży. Chciałem go przytoczyć na pociechę, ponieważ wydaje mi się, że ten tytuł książki Miłość to wybór jest takim naszym celem, do którego wszyscy zmierzamy. Że właściwie to jest chyba sens życia, tak? Jak się zastanawiamy nad tym. Nie? Ja też przez wiele lat w zakonie myślałem, że najważniejsze jest pytanie, co ja robię jako zakonnik. I dopiero teraz powolutku zaczynam dojrzewać do tego, że to nie jest ważne pytanie. Naprawdę to nie jest ważne pytanie. Nie? Najważniejsze pytanie jest, jaki ja jestem. Nie? I potem z tego wynika to, co ja robię. Że można, tak jak mówiła Święta Teresa, Dzieciątka Jezus, podejmować z podłogi igłę z miłością, to jest najważniejszy gest w historii świata. Nie? Tylko, że no właśnie potrzeba nam takich spotkań, potrzeba nam przyjaźnienia się ze sobą, szukania tej miłości, dobijania się do siebie nawzajem, co jest też trudne, tak? Co jest też niełatwe, bo się okazuje, no właśnie, jeżeli ten drugi człowiek jest... nie jest Panem Bogiem, no to też ma niedoskonałości. Wychodzicie ze spowiedzi, ja też chodzę do spowiedzi. wszyscy chodzimy do spowiedzi, prawda? A to mniej więcej tyle znaczy, no, że tutaj nie ma doskonałych ludzi, że możemy się ranić, możemy się dotykać, możemy się kłócić, możemy nie rozumieć się nawzajem. Jedyną drogą dla nas, jedyną nadzieją jest miłosierdzie. Też to przyjmowane od Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym i świadczone sobie nawzajem. I wtedy wierzę, że właśnie ten taki zaczarowany krąg można odwracać, bo jestem przekonany, że można. Że można, że to powolutku czasami dużo czasu to zajmuje, ale można. I na sam koniec już tylko powiem jeszcze taki wątek pytania, kto jest dobrym kierownikiem duchowym? Strasznie niebezpieczne pytanie. Ale dlatego zacząłem od ojca Władysława i od ojca Ambrożego, ponieważ wydaje mi się, że oni są dobrymi przykładami. Ja bym się nigdy u nich nie spowiadał tak naprawdę na dłuższą metę, ale naprawdę nazywam ich swoimi patronami, jeżeli chodzi o spowiadanie. Natomiast chcę przytoczyć taki film, nie wiem, czy widzieliście film zatytułowany Wyspa. Czy ktoś widział, tak? No to tak dla tych, którzy nie widzieli, to jest o prawosławnym klasztorze, o człowieku, który tam mieszka, ale nie mieszka w klasztorze, mieszka na wyspie przy klasztorze. Jest bardzo specyficzny, ponieważ jego życie polega na tym, że cały czas pali w piecu, żeby bracia mieli ciepło, śpi na węglu, właściwie to jest nieustanna pokuta, pokutuje za morderstwo, którego się dopuścił w taki sposób, że zdradził przyjaciela schowanego pod węglem w momencie, jak przypłynęli Niemcy w czasie II wojny światowej. Jak jego wyciągnęli, bo on zakaszlał, wyciągnęli go spod węgla, to on powiedział, że tam jest jeszcze drugi. I dali mu pistolet do ręki i kazali mu zabić tamtego. No i on strzelił do tego kolegi i w ten sposób ci go puścili wolnego. I on jest na tej wyspie, nie chce być w klasztorze, chociaż tam bracia podejmują różne wysiłki, różne podchody, żeby go sprowadzić do klasztoru, bo mówią, że już pokuta się skończyła, a on cały czas tam robi wszystko, smaruje klamki różnymi brzydkimi rzeczami, żeby ich od razu, jak przychodzą do niego, tam spuszcza im na głowę różne rzeczy, udaje wariata, wariatem nie jest. I on uważa, że jego miejsce jest tam właśnie na tej wyspie, żeby pokutować. Cały czas wozi taczki z węglem i pali w piecu. I tak na tym polega jego życie. Potem wypływa łódką na morze i kiedy wypływa, cały czas odmawia tą modlitwę jezusową, prawosławną: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną grzesznym. I to, co jest najdziwniejsze, myślę, że to jest genialnie pokazane, przyjeżdżają na wyspę ludzie, żeby doznać uzdrowienia. I przyjeżdżają do ojca, już nie pamiętam, jak on miał tam na imię, Anatol, czy Anatol, do ojca Anatola, i przychodzą do niego, będąc przekonani, że to jest jakiś tam sługa Anatola, że to jest jakiś jego sekretarz. On nikomu nie mówi, że on jest Anatol, z tych przyjeżdżających. On mówi: no zaraz, pożdaj, ja pójdę, skażu ojcu Anatolu. I zostawia tych, idzie do niby tam do ojca Anatola i rozmawia głośno ze sobą. Także tym się wydaje, że on rozmawia z Anatolem, nie? I wychodzi i mówi, że co mają zrobić. Ma dar rozeznawania duchów, w tym rozpoznają mi ty to. Nigdy się nie przyznaje do tego, że jest ojcem Anatolem, nie? I zobaczcie, że to jest bardzo ciekawe przesłanie, że uzdrawia ten, który jest nieuzdrowiony. On nie ma tytułu mistrza duchowego, on nie ma tytułu kierownika duchowego, on nie mieszka w klasztorze, on mieszka obok na wyspie, jest pokutującym za swój grzech, a ludzie doznają uzdrowienia przez niego, przez pokutującego. Nie? Więc myślę, że jak się zastanawiacie, u kogo się spowiadać, to patrzcie po prostu na to, czy pokutuje jakoś, jeżeli to jest możliwe, zobaczcie. Znaczy, czy szuka rzeczywiście, to nie chodzi o doskonałego człowieka. To nie chodzi o doskonałego człowieka, nie? Bo nikt nie jest doskonały, nie? Tylko o kogoś takiego, kto rzeczywiście stara się na tyle, na ile potrafi, poważnie jakoś tak, no, przebywać tę drogę Jezusa, uznając, że bardzo fajnie jest chodzić do spowiedzi, wyznawać Boże miłosierdzie. A ostatni element, który jest, wydaje mi się, bardzo ważny, to jest poczucie humoru. Ponieważ, no tutaj, żeby tak zbyt, ten ksiądz, który spowiada, żeby on tak zbyt poważnie nie traktował tej swojej własnej posługi. W takim znaczeniu, że to tak jak ktoś się przyklei do tego terminu kierownik duchowy, to już taki może być poważny, to już strach się bać, nie? tak jak ojciec Władysław mówi, śni mi się, że spowiadam, budzę się, rzeczywiście spowiadam. To jest, myślę, taka kwintesencja myślenia o sobie w takim znaczeniu, że jesteśmy sługami nieużytecznymi. Naprawdę Pan Jezus da sobie radę bez mnie. Ja poślę zupełnie kogoś innego, tak? I tak jak Jan Maria Wianney jest sobie pięknym przykładem, kiedy nasz ojciec Lacordaire, który był kaznodzieją Notre Dame w Paryżu, tam tłumy waliły na jego kazania, a on jeździł słuchać Jana Wianneya, a Jan Wianney się podobno jąkał na kazaniach, nie? A to ludzie tak walili z wszystkich miast do niego i go słuchali, nie? Ten się jąkał i on się jąkał na kazaniach, a ludzie doznawali uzdrowienia na tych kazaniach, nie? I to jest niesamowite, nie? Jak właśnie może to różnymi drogami się odbywać, nie? Że to niekoniecznie musi być Champions League, żeby ten nasz kierownik duchowy rzeczywiście nam przyniósł łaskę Bożą, nie? Że Boże, najczęściej łaska Boża przychodzi przez tak się uśmiechniemy, ucieszymy i sobie powiemy, 50 lat się spowiadam z tego samego, ciągle nic się nie zmienia. Alleluja! Chociaż w Wielkim Poście nie powinno się mówić. Alleluja.